Tytuł tygodnia.
Emi Chua. Bojowa pieśń Tygrysicy. Książka w tłumaczeniu Małgorzaty Mulcan-Małkowskiej ukazała się nakładem wydawnictwa Pruszyński i Spółka. Dlaczego chińskie matki są najlepsze? Na to pytanie odpowiada autorka, która jest Chinką i wychowuje dwie córki, Sophie i Louise. Czyta Katarzyna Węglicka.
Sofia to moja pierworodna. Jet, mój mąż, jest Żydem, a ja Chinką. Czyli nasze córki są chińsko-żydowskimi Amerykankami, co być może brzmi egzotycznie, jednakże w pewnych kręgach stanowi większość populacji, zwłaszcza w miastach uniwersyteckich. Imię Sophie oznacza po angielsku mądrość, podobnie jak Sihui, chińskie imię nadane jej przez moją matkę. Począwszy od chwili narodzin, Sofia przejawiała ze wszech miar racjonalne usposobienie i wyjątkową siłę koncentracji. Ma to po ojcu. Jako niemowlę szybko zaczęła przesypiać noce i płakała wyłącznie w stanach najwyższej konieczności. Pisałam wówczas artykuł z dziedziny prawa. Przebywałam na urlopie jako pracownica kancelarii prawniczej z Wall Street i rozpaczliwie szukałam posady nauczycielskiej, żeby nie musieć tam wracać, a dwumiesięczna Sofia zdawała się to świetnie rozumieć. Spokojna i pełna zadumy, właściwie spała, jadła i obserwowała moje zmagania z własną niemocą aż do ukończenia pierwszego roku życia. Miała nad wiek rozwinięty intelekt i w wieku półtora roku znała już alfabet. Nasz pediatra uważał to za neurologicznie niemożliwe i z uporem obstawał przy tym, że dziecko po prostu naśladuje dźwięki. Na dowód swojej teorii wyjął wielką, szalenie skomplikowaną tabelę z literami ukrytymi pod postacią węży i jednorożców. Spojrzał na tabelę, potem na Sofię i znów na tabelę. Następnie chytrze wskazał na ropuchę w koszuli nocnej i berecie. Ku, zakwiliła Sofia. Lekarz odchrząknął. Trafiło się ślepej kurze ziarno, mruknął pod moim adresem. Odetchnęłam z ulgą, kiedy doszliśmy do ostatniej litery, hydry z mnóstwem łopoczących czerwonych języków, w której Sofia bezbłędnie rozpoznała i... W przedszkolu nie miała sobie równych, zwłaszcza w matematyce. Podczas gdy inne dzieci uczyły się liczyć do 10 w twórczy, amerykański sposób za pomocą patyczków, koralików i liczydeł, nauczyłam Sofię dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia ułamków i dziesiętnych na nudną chińską modłę. Największa trudność polegała na tym, jak przedstawić wynik na liczydle i podobnych gadżetach. Przed ślubem Jet i ja zawarliśmy umowę, że nasze dzieci będą mówić po mandaryńsku i zostaną wychowane w tradycji żydowskiej. Ja zostałam wychowana na katoliczkę, ale to nie stanowiło większego problemu. Katolicyzm nie był głęboko zakorzeniony w mojej rodzinie, ale o tym później. Z perspektywy czasu dochodzę do wniosku, że był to zabawny układ, gdyż sama nie mówię po mandaryńsku. Mój rodowy dialekt to Hokkien, a Jeda trudno nazwać religijnym. No, ale jakoś poszło. Zatrudniłam chińską piastunkę, która mówiła do Sofii tylko po mandaryńsku, a gdy Sofia miała 2 miesiące, obchodziliśmy naszą pierwszą Hanukę. Kiedy podrosła, wydawało się, że każda z kultur dała jej to, co najlepsze. Ze strony żydowskiej miała badawczą i analityczną naturę, po mnie zaś ze strony chińskiej talenty. Dużo talentów. Nie mówię o talentach wrodzonych bynajmniej. Mam na myśli umiejętności nabyte w sumienny, zdyscyplinowany chiński sposób, którego celem jest ukształtowanie przyszłej pewności siebie. A zatem przed ukończeniem 3 roku życia umiała przeczytać skróconą wersję małych kobietek, wykonać proste mnożenie i napisać 100 chińskich znaków, nie licząc cyfr. Patrząc, jak amerykańscy rodzice rozpływają się nad miernymi osiągnięciami swoich pociech, takimi jak narysowanie bohomazu lub pomachanie patykiem, zrozumiałam, że chińscy rodzice mają nad swymi zachodnimi odpowiednikami 2 zasadnicze przewagi. Większe ambicje wobec dzieci i większą wiarę w ich potencjał. Oczywiście zależało mi na tym, aby Sofia czerpała również korzyści z najlepszych aspektów kultury amerykańskiej. Nie chciałam, żeby stała się jednym z tych cudacznych azjatyckich cyborgów, które pod wpływem rodzicielskiej presji popełniają samobójstwo z powodu 2. miejsca na egzaminie dla kandydatów do służby państwowej. Miała być wszechstronna. Miała mieć swoje pasje i zainteresowania. Nie byle jakie, jak na przykład plastykę, która do niczego nie prowadzi. Albo co gorsza, grę na perkusji. Skąd już tylko krok do narkotyków. Ale sensowne i o znacznym poziomie trudności, z szansą na rozwój i osiągnięcie celujących wyników. Wtedy pojawił się fortepian. W 1996 roku, kiedy miała 3 lata, Sofia dostała 2 prezenty. Pierwszą lekcję gry na fortepianie oraz młodszą siostrzyczkę.
Tytuł tygodnia powróci jutro o 13:30.